Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
I say, ma, listen to me. Tymi słowami kino przemówiło po raz pierwszy. A stało się to 6 października 1927 roku podczas nowojorskiej premiery śpiewaka jazz bandu, w którym w roli tytułowej wystąpił 40-letni pieśniarz Al Jolson, ówczesny ulubieniec Broadwayu. Krótki tekst, wygłoszony przez człowieka na ekranie, wywołał prawdziwą euforię. Przed kinem otwierały się zupełnie nowe horyzonty. Odtąd będzie można pokazywać rzeczywistość prawdziwszą, bo wzbogaconą najróżniejszymi dźwiękami. Od dialogów poczynając, a na skrzypieniu drzwi i szumie liści kończąc.
Nie wszyscy jednak podzielali zachwyt techniczną nowinką. Wielu uznanych twórców odebrało możliwość łączenia obrazu z dźwiękiem jako katastrofę i koniec filmowej sztuki. Najsłynniejszy Trump świata ogłaszał wszem i wobec, że wraz z filmem dźwiękowym ginie bezpowrotnie pantomima i sztuka mądrego milczenia. Chaplin nie był w swej opinii odosobniony. Rewolucja w kinie, podobnie jak każda rewolucja, zwiastowała zmierzch wielu dotychczasowych gwiazd. Ale nie tylko. Nowe, które dopiero się rodziło, było dziecinne w formie i nadzwyczajnie poradne. Zapaleni filmowcy, dostawszy do rąk nową zabawkę, ilustrowali ku uciesze widowni prezentowane obrazy mnóstwem dźwięków. Stukaniem talerzy, brzękiem sztućców, odgłosem lejącej się wody, a więc tym wszystkim, co w codziennym życiu pozostaje najczęściej w ogóle niezauważone. W ten sposób film nadal pozostawał nieautentyczny, podobnie jak film niemy, tyle że w zupełnie inny sposób. Na domiar złego, reżyserzy, którzy cieszyli się, że postacie ekranowe mogą mówić, wkładali w usta swych bohaterów nudne i niewiele wnoszące dialogi.
Jednak nawet w tych pierwszych latach nie zabrakło i takich, którzy właściwie zrozumieli możliwości, jakie przed sztuką filmową otwiera dźwięk. Wśród nich znalazł się między innymi mistrz kina niemego Fritz Lang, niemiecki reżyser, znany wówczas ze zrealizowanego z rozmachem eposu starogermańskiego Nibelungi, a także monumentalnego Metropolis, kreślącego apokaliptyczną wizję przyszłości. W odróżnieniu od tych obrazów, M jak morderca, pierwszy film dźwiękowy Langa, wypada nadzwyczaj skromnie. Nie przytłacza inscenizacyjnym rozmachem i nie pragnie być niczym innym, jak tylko dobrze opowiedzianą historią kryminalną. Jego akcja rozgrywa się na szarych i zwykłych ulicach 4-milionowego miasta, a tytułowy bohater to wzorowany na autentycznych postaciach psychopatyczny morderca dzieci.
Masz ładną piłkę. Jak się nazywasz? Elsie Beckman.
Banalna fabuła wzbogacona została nader interesującym pomysłem. Zwyrodniałego zbrodniarza ściga bowiem nie tylko wymiar sprawiedliwości, lecz także zorganizowane grupy przestępcze, którym wzmożona aktywność zdesperowanej policji utrudnia normalne funkcjonowanie. Chcąc odzyskać spokój i uwolnić się od ciągłych zatrzymań i rewizji, postanawiają działać na własną rękę.
Obok tak bardzo utylitarnego motywu, nie mniejszą rolę odgrywa inny, znacznie ważniejszy. Różnego autoramentu kryminaliści, morderców nie wyłączając, uznają zgodnie, że postępowanie zabójcy dzieci łamie nie tylko normy prawa karnego, lecz co ważniejsze, pozostaje w niezgodzie z niepisanym kodeksem przestępcy. A fakt, że policja wśród nich prowadzi swoje poszukiwania, okrywa niesławą całe ich środowisko, na które padło niesłuszne podejrzenie.
Panowie doskonale zdają sobie sprawę z ryzyka uprawiania naszego zawodu. Ale pomiędzy nami a mordercą, którego szuka policja, jest olbrzymia różnica. My prowadzimy naszą działalność, ponieważ musimy egzystować, ale ta bestia nie ma prawa do egzystencji. Musi zostać wyeliminowana bez żadnej litości.
Świat policji i świat kryminalnego podziemia, zjednoczone na krótki czas wspólnym celem, upodabniają się do siebie. Lang ukazuje to przewrotnie, przeplatając ze sobą obrazy dwóch równolegle toczących się narad. W pierwszej z nich uczestniczą oficerowie dochodzeniowi, w drugiej zaś przywódcy stowarzyszeń przestępczych. Głównie dzięki sposobowi filmowania, a także za sprawą dialogów, często o zbliżonej treści, widz momentami traci orientację, któremu spotkaniu się przygląda.
Zaostrzyć kontrolę dokumentów, przeczesać dokładnie miasto i przeprowadzać ciągłe obławy. Musimy mieć wtyczkę w policji, żeby wiedzieć o każdej zaplanowanej akcji. Nasze dziewczyny muszą częściej zadawać się z gliniarzami. Może w ten sposób uda się wyciągnąć z nich jakieś informacje. Każdy, kto ma mieszkanie, dom, każdy właściciel działki musi wyrazić zgodę na rewizję. Może w ten sposób natrafimy na ślad.
Innym ciekawym zastosowaniem dźwięku przez Langa jest potraktowanie niewidocznego bohatera jako narratora dla ukazywanych obrazów. I tak na przykład postąpił reżyser w przypadku eksperta dyktującego maszynistce portret psychologiczny zabójcy. Jego obrazy, wplecione jako ilustracja postawionej diagnozy, potwierdzają w przejmujący sposób jej trafność. Jednak najważniejszym i najoryginalniejszym zastosowaniem dźwięku w M jak morderca jest uczynienie melodii integralnym składnikiem fabuły. Morderca, który najpierw próbuje zaprzyjaźnić się z przyszłą ofiarą, kupuje jej balonik u niewidomego sprzedawcy. Na swoje nieszczęście gwiżdże przy tym ulubioną melodię, za sprawą której zostanie później rozpoznany.
Dziękuję.
Wielorako wykorzystywany przez Langa dźwięk nie jest tylko dodatkiem ilustrującym obraz. Buduje napięcie, a także uwyraźnia dramat człowieka chorego i zastraszonego, który morduje powodowany jakimś nieodpartym wewnętrznym impulsem. W finałowej scenie, wreszcie schwytany, staje przed podziemnym sądem złożonym z samych przestępców.
Nie macie prawa mnie więzić. To niesprawiedliwe. Taki drań jak ty zasługuje tylko na śmierć. Zatłuc go. Cisza. Wspomniałeś coś o sprawiedliwości. Wszystko odbędzie się zgodnie z prawem. Tu siedzą sami specjaliści od tych rzeczy. Od 6 tygodni aresztu do 15 lat ciężkiego więzienia. Dopilnują, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Dostaniesz nawet obrońcę.
W mowie jego obrońcy, również kryminalisty, pojawiają się pytania, jakie stawiamy sobie i dzisiaj odnośnie tych, którzy popełnili zbrodnie najcięższe. Czy należy karać ich śmiercią, czy zamykać w więzieniach i szpitalach psychiatrycznych? Czy to wystarczy, aby przed ludzkimi bestiami obronić społeczeństwo? Lang ukazuje dramat matek pomordowanych dzieci i samego mordercy, ale niczego nie rozstrzyga. Wskazując za i przeciw, zachęca do samodzielnej refleksji.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.